Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 9 werset, czyli błogosławieństwo numer 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo będą nazwani synami Bożymi. W pewnym sensie dochodzimy do błogosławieństwa, które jest podsumowaniem wcześniejszych błogosławieństw, ze względu na to, że wszystkie wcześniejsze błogosławieństwa prowadzą nas właśnie do tego. Ja wiem, że jest jeszcze 8 błogosławieństwo, które mówi o prześladowaniu, ale mimo wszystko to jest podsumowanie wszystkich poprzednich 6. Ze względu na to, iż jak one szły, te błogosławieństwa? Jakie jest pierwsze błogosławieństwo? Błogosławieni? Nie. Cisi to jest drugie. Ubodzy w duchu, potem cisi, ubodzy, cisi. Poprzednio mieliśmy czystego serca, wcześniej byli miłosierni. Smutni. Słuchajcie, to wszystko prowadzi nas do tego 7 błogosławieństwa, które mówi o wprowadzaniu pokoju. Słuchajcie, ci, którzy wprowadzają pokój, będą nazwani synami Bożymi. Kiedy Jezus wkraczał tydzień przed swoją śmiercią do Jerozolimy, wkraczał jako książę pokoju, jako dobry, łaskawy król, który nie szczyci się tak bardzo swoimi podbojami, co raczej tym, że zaprowadza pokój. Mówiłem chyba tydzień temu na kazaniu coś niecoś na temat tego, właśnie iż potrzebujemy pokoju do tego, abyśmy mogli nie tylko prowadzić ciche i spokojne życie, ale przede wszystkim, żebyśmy mogli zaangażować się i wypełnić powołanie, które otrzymaliśmy od Boga od samego początku. Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, powiedział: rozmnażaj się, napełniaj ziemię i czyń ją sobie poddaną. Innymi słowy, przemieniaj ziemię na podobieństwo nieba, z chwały w chwałę. To dokładnie tak, czy podobnie do tego, jak Pan Bóg czynił to przez 6 dni stworzenia. Później, w 2 rozdziale, 15 wersecie, kiedy Pan Bóg stworzył Adama, ale jeszcze nie stworzył Ewy, co ma pewne znaczenie, ale o tym przy innej okazji, mówi do Adama: oto masz ogród, uprawiaj go i strzeż. Nie? I tu też widzimy tę właśnie myśl, iż do tego, aby z jednej strony, jeśli uprawiamy ogród, to prędzej czy później w tym ogrodzie pojawi się jakiś wąż. Nie? Jeśli czegoś się dorobimy, to nasi sąsiedzi zaczną nam tego zazdrościć i co? I przyjdą albo to ukraść, albo to zniszczyć, w zależności od tego, czy są zazdrośni, czy też są zawistni. Może kiedyś o tym też porozmawiamy, o 7 grzechach głównych, a nawet 8. Prędzej czy później, nie? Historia Szamgara, tak jak mówiłem to tydzień temu na kazaniu, dokładnie to nam przypomina. Mamy rolnika, i mamy Filistynów, mamy przedstawiciela cywilizacji pracy i mamy przedstawicieli cywilizacji rabunku. Zawsze to tak jest. Dlatego, zwłaszcza po upadku Adama, kiedy grzech wszedł na świat, musimy od czasu do czasu zająć się właśnie tą drugą częścią przykazania, które Pan Bóg dał Adamowi, a więc strzeżeniem, ochroną ogrodu, czymkolwiek ten ogród dla nas nie jest, po to, żebyśmy mogli go uprawiać. Ze względu na to, że kiedy jest wojna, kiedy mamy węża, kiedy mamy Filistynów, którzy napadają na nasz kraj, trudno jest uprawiać ogród. Zgadza się? I znów zapomnieliśmy o tym, ale Putin nam o tym przypomniał. Nie? Ze względu na to, teraz w kontekście wojny najwięcej się mówi o być może nadchodzącym głodzie, zwłaszcza w północnej Afryce, ze względu na to, że to jest jedno z działań Putina, żeby nie tylko ukraść zboże, ale także, żeby zniszczyć wszelkie środki potrzebne do tego, aby to zboże wyprodukować. Ostrzeliwane traktory, kradziony sprzęt rolniczy, zaminowane pola. W tym przypadku nawet już oczywiście równolegle do tego odbywa się grabież zboża, ale tej grabieży zboża towarzyszy również niszczenie nawet środków wytwarzania. Słuchajcie, to jest poziom zła nawet głębszy niż to, co widzieliśmy u Filistynów, ze względu na to, że Filistyni, podobnie jak Niemcy w czasie II wojny światowej, byli na tyle w całej swojej złości i grzeszności rozsądni, iż wiedzieli, że no, lepiej zniewolić chłopa, nie, lepiej zabrać mu połowę jego zbiorów, niż kompletnie zniszczyć mu środki produkcji. Chociaż być może Putinowi chodzi tutaj o to, czy też zaczyna już wątpić w to, że będzie w stanie zająć całą Ukrainę i cieszyć się jej płodami. W każdym razie tak to wygląda, nie? Ten element strzeżenia jest oczywiście potrzebny do tego, jeśli chcemy uprawiać nasz ogród. A zatem, kiedy mówimy o wprowadzaniu pokoju, to oczywiście my instynktownie mamy na myśli brak wojny, jak to mówiłem tydzień temu na kazaniu. A w biblijnym jednak zrozumieniu pokoju widzimy coś więcej, ze względu na to, że pokój jest nie tylko brakiem wojny, ale jest również, a może przede wszystkim właśnie tym, co, czy też tą pierwszą częścią przykazania, jakie Pan Bóg dał Adamowi, a więc uprawianie ogrodu. Nie? To jest również część pokoju, ze względu na to, że pokój nie tylko sprawia, iż możemy zająć się uprawianiem, ale pokój też... Jednym z elementów pokoju, o którym tutaj jest mowa, jest fakt, iż możemy cieszyć się owocami naszej pracy. Nie? Innymi słowy, to, co widzimy w obrazach Królestwa Bożego, jakie znajdujemy między innymi u Izajasza, ale również na samym końcu Księgi Apokalipsy. A mianowicie, że nie dość, że nie będzie w Królestwie, kiedy nastanie pełnia Królestwa, ani bólu, ani jęku, ani żalu, ani płaczu, ale będzie również stan, w którym będziemy mogli nie tylko zbudować domy, ale także w nich zamieszkać, nie tylko zasadzić winnicę, ale także cieszyć się winem wyprodukowanym z owoców tej winnicy. Będziemy mogli cieszyć się dziećmi w naszej starości, w sensie będziemy mogli oglądać nasze dzieci, nasze wnuki o tym. Również między innymi mówią psalmy. Między innymi psalm, który mówi o tym, o dzieciach naszych dzieci. 22, nie pamiętacie? Za rzadko go śpiewamy. Ja wiem, że on jest długi, ale za rzadko go śpiewamy. Tam między innymi jest także ta obietnica, nie? Dzieci naszych dzieci. Niestety. Niestety jest tak, jak powiedział kiedyś Dostojewski, ja wiem, że w dzisiejszych czasach to tak nie wypada trochę powoływać się na rosyjskich pisarzy. Słuchajcie, na szczęście nie wszyscy Rosjanie są źli, czy też zepsuci tak bardzo, jak mogliby być zepsuci. Nie żebym chwalił do końca Dostojewskiego, ze względu na to, że on jest częścią problemu. Ze względu na to, że nie wiem, czy wiecie, Dostojewski był bardzo nieprzychylny rozwojowi kolei. Zwróciliście na to uwagę, że kolej dla Dostojewskiego była kolejnym przykładem tych kajdan, jakie zepsuty Zachód narzuca Rosji. Nie zwróciliście na to uwagi? Ach, musicie jeszcze raz przeczytać Dostojewskiego. W każdym razie Dostojewski zdaje się w, jak to jest po polsku, wspomnieniach z domu niewoli. Jak to jest? Mniejsza z tym. Książka, w której wspomina o swoim pobycie na zesłaniu, które to zesłanie oczywiście było bardzo przyjemne w stosunku do zesłań, które później za Sowietów ludzie doświadczali, albo które teraz znów niestety wielu Ukraińców doświadcza. W każdym razie mówił tam o tym, że nawet gdybyśmy byli w stanie stworzyć system taki utopijny wręcz, w którym wszyscy mieliby wszystkiego pod dostatkiem, nie? I nikt na nic by nie musiał narzekać, to co by się wtedy stało? Co by ludzie wymyślili w tym momencie? Na nowo rozpętaliby wojnę, ze względu na to, że taki stan pokoju niestety dla nas, póki co przynajmniej, szybko nam się nudzi. I bardzo szybko szukamy jakiegoś zajęcia. Zajęcia, które wyrwałoby nas z tego, co postrzegamy jako nudę pokoju. Słuchajcie, to jest, kto wie, czy nie, być może największy problem, z jakim się borykamy, ze względu na to, że z jednej strony, zwłaszcza kiedy jest wojna, zwłaszcza kiedy spadają katiusze i tym podobne pociski, tęsknimy za pokojem i każdy z nas chciałby właśnie tak po prostu sobie uprawiać ten swój ogródek, ugotować barszczyk z botwinki. Jak on się nazywa? Barszczyk z botwinki. Chłodnik albo coś podobnego, nie? I wydaje nam się, o, wtedy byśmy mogli żyć pełnią życia. Niestety tak to jest, ze względów, o których może później trochę więcej powiemy, porozmawiamy, bardzo szybko nam nudzi się taki stan, nie? I zaczynamy szukać jakiejś wojenki, jakiejś okazji do tego, abyśmy się mogli wykazać jako wojownicy o wolność i demokrację albo coś w tym rodzaju. Tacy już jesteśmy. Trudno jest nam usiedzieć na tyłku w miejscu, spokojnie cieszyć się tym, co mamy i budować. Nie? Może jest to związane po części z tym, że brakuje nam cierpliwości. Nie? I uprawianie z jednej strony ogrodu, czy z drugiej strony budowanie domu, czy też rozwijanie biznesu, nie mówiąc już o nauce, nie? Jest czymś, co zajmuje nam kupę czasu. Musimy bardzo długo czekać na jakiekolwiek owoce naszej pracy. Nie? A z kolei, jeśli się wdamy w jakąkolwiek potyczkę, na przykład na Facebooku czy na Twitterze, to co? To bardzo szybko jesteśmy w stanie zaistnieć. Nie? Bardzo szybko możemy odczuć naszą wagę, wagę naszego istnienia, ponieważ każdemu z nas zależy na tym, żeby otoczyć się chwałą. To jest najprostszy sposób, nie? Na otoczenie się chwałą, przynajmniej w naszych własnych oczach, albo też w oczach, nie? Naszych popleczników, czy też naszego fanklubu. Ostatnio rzeczywistość dostarczała nam dodatkowych możliwości do tego, żeby nie w ten sposób zaistnieć, bo mieliśmy COVID, mieliśmy pandemię, teraz mamy, co mamy teraz? Małpią ospę. Na szczęście dobra wiadomość jest taka, że kto został w dzieciństwie zaszczepiony na zwykłą, znaczy nie na zwykłą, na tą drugą ospę. Jak ona się nazywa? Nie wiedziałem, że jest tyle osp na świecie. To ponoć chronione jest również przed małpią ospą. A z drugiej strony mam nadzieję, że wiecie, w jaki sposób małpia ospa się rozprzestrzenia. I dlaczego tylko i wyłącznie pewne grupy społeczne na nią zapadają. To ma pewien związek z AIDS-em i z HIV-em. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, pogooglujcie sobie. W każdym razie ponoć w ogóle nie wolno nawet o tym wspominać, nie? Jakie grupy są bardziej narażone. W każdym razie mieliśmy wiele okazji, nie? A jeśli już się nic nie działo, to zawsze można wyciągnąć jakieś stare tematy, nie? Żeby zaistnieć, żeby się pokłócić o cokolwiek, nie? Kłótnie, walki, sprzeczki są właśnie tymi okazjami dla nas, które z jednej strony oczywiście one wynikają z tego, iż jesteśmy wszyscy ludźmi, którym trudno jest utrzymać nasze emocje w ryzach, nie? To jest to błogosławieństwo, które mówi o tym, że błogosławieni są cisi, czy też błogosławieni są łagodni. Czyli innymi słowy, błogosławieni są ci, którzy są w stanie nie tyle zgłuszyć całkowicie swoje namiętności, ale zapanować nad nimi. Nie? Ukierunkować, skanalizować, żeby te namiętności, które są potężnym motorem napędowym do robienia czegokolwiek, zostały wykorzystane do czynienia dobra. Z jednej strony trudno jest nam nad nimi zapanować, to jest coś, czego musimy się nauczyć i to jest coś, czego się uczymy przez całe nasze życie, żeby nie reagować od razu. Żeby nie reagować zwłaszcza gniewem, a jeśli już reagujemy gniewem, to żeby prawdziwie i rzeczywiście był to nie tylko święty gniew, słuszny gniew, ale żeby ten gniew również przyczynił się do czynienia dobra, raczej niż tylko i wyłącznie do odreagowywania na rzekome czy też rzeczywiste krzywdy, jakich zaznajemy. Z drugiej strony to jest coś, czego musimy się uczyć, nie? Samodyscyplina. Oj. Każdemu z nas się wydaje, że panuje nad sobą, ale ja bym powiedział, że oprócz Chrystusa żaden człowiek do końca nie jest w stanie nad sobą zapanować. Z drugiej strony to też nie jest takie proste, nie, zapanować nad sobą, bo znów, tak jak mówiłem, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby stłumić w sobie te wszystkie emocjonalne reakcje, wszystkie instynkty, które w nas są, ale żeby je ukształtować, nie? A to wymaga pracy. To wymaga przyjaciół, to wymaga żelaza, które kuje żelazo, czy też ostrzy żelazo. To jest proces długi. Po pierwsze musimy wiedzieć, do czego zmierzamy, a po drugie musimy wziąć w rachubę i pogodzić się z tym, że wiele razy upadniemy w drodze do tego celu. A jednak powinniśmy powstać, podnieść się i iść dalej. Potyczki, argumenty, wojenki, ba, nawet to, na co przy omawianiu tego akurat błogosławieństwa zwraca uwagę na przykład Luther i Calvin, a więc także plotkarstwo. Plotkarstwo głównie. Co jest podobne do plotkarstwa jeszcze? Oszczerstwa. To jest inna rzecz, która sprawiają, że jesteśmy w stanie dość szybko zaistnieć. No bo słuchajcie, jak to działa? Jak to działa? Dlaczego chcemy się podzielić z innymi ludźmi tę wiedzą tajemną? A nie potrafimy jej zatrzymać dla siebie. No bo ten, kto posiada wiedzę tajemną, jest oczywiście góruje nad tym, który jej nie posiada, nie? Ze względu na to, że automatycznie staje w pozycji nauczyciela w stosunku do ucznia, tego, który objaśnia ludziom świat. Zgadza się? I znów, jest kilka rzeczy, o które każdy człowiek zabiega, chcąc, nie chcąc. Nie? Po pierwsze, chwała, nie? Czyli żeby być ważnym. Po drugie, każdy z nas chce być nauczycielem, innymi słowy autorytetem, tym, który objaśnia ludziom świat. A słuchajcie, no, dzielenie się tajemnicami z innymi ludźmi, no jest jednym ze sposobów, bardzo skutecznych, nie do objaśnienia. No bo ja, słuchajcie, na tym polegała jedna z wczesnochrześcijańskich herezji, tak zwana gnoza, która do tej pory funkcjonuje między nami, nie? Ze względu na to, że no, ten, kto posiada wiedzę tajemną, ten jest nie tylko nauczycielem, ale jest natychmiast autorytetem. Kto objaśni nam świat, ten również powie nam, jak ten świat powinien wyglądać, co jest z nim złego, co powinniśmy czynić. Pozycja nauczycieli jest pozycją bardzo podobną do pozycji władców, a ja bym powiedział nawet, że jeszcze większą. Nie? Ze względu na to, że nauczyciel w pewnym sensie jest dla nas takim mędrcem, nie? Który objaśnia nam świat, ale też mówi nam, jak ten świat powinien wyglądać. Ma w sobie coś z proroka. Przynajmniej tak wszyscy nauczyciele chcieliby uważać. On jest również sędzią, nie? Daje ocenę. Mówi, a ty jesteś głupi, tępy tuman, nie? A ty jesteś geniuszem i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda, kiedy my przyjdziemy do kogoś, powiemy, a słyszałeś? O czym słyszałeś na przykład? Co Ziutek zrobił, nie? Zrobiliśmy to kiedyś? No pewnie, że zrobiliśmy, wielokrotnie. Czasami być może, ja nie mówię, że zawsze to jest złe, nie? Ale często nie kontrolujemy tego, nie? I tu również jesteśmy kierowani raczej emocjami niż jakimś przykazaniem do tego, aby zło zwalczać dobrem. Chociaż nam się wydaje, że to jest dobro, bo przecież no, prawdę głosimy innym ludziom. Piętnujemy zło i grzech i tak dalej, i tak dalej. A jednak Jezus mówi, słuchajcie, nawet jeśli będziecie piętnować to zło i grzech, to powinniście czynić to we właściwy sposób, nie? I to jest jeden ze sposobów zaprowadzania pokoju. Jeśli widzisz, że twój brat albo siostra grzeszą, co masz zrobić? No, Facebook nie powinien być pierwszym miejscem, na którym poruszysz ten temat, zgadza się? Nie? Ani twój kolega, z którą lubisz pijać piwo. Zgadza się? Kto ma być pierwszym adresatem naszego objawienia prawdy? No, osoba, która zgrzeszyła. Idź i napomnij go. A jeśli ciebie nie posłucha, to co? Pójdź do starszych. Nie? A jeśli ich nie posłucha, nie? Mamy pewien porządek, który powinien być zachowany, jeśli rzeczywiście zabiegamy o pokój. Innymi słowy, pokój, żeby pokój mógł zaistnieć, nie tylko musi być brak wojny, ale powinien istnieć pewien odpowiedni porządek, który sprzyja pokojowi, który również go chroni, także kiedy ten pokój nie jest bezpośrednio zagrożony. Pokój i struktury odpowiednie władzy, ale też nasza odpowiednia mentalność, sposób bycia, pewien etos są niezbędne do tego, ażeby ten pokój został zachowany i w związku z tym, żebyśmy mogli cieszyć się w pełni tym pokojem. Dlatego księdze przysłów, do których dość często powinniśmy się udawać, omawiając błogosławieństwa, czy też próbując je zrozumieć lepiej, pełniej. Te dwie kwestie są bardzo często związane z sobą. I tak czytamy na przykład, usta prawego są źródłem życia. Słuchajcie, życie, zwłaszcza życie wieczne albo pełnia życia, są synonimem pokoju w tym przypadku. Ale usta przewrotnych gwałt skrywają. Nienawiść wznieca spory, a miłość przebacza grzechy. Nie, to jest ciekawe, że już w tym jednym z pierwszych tekstów Księgi Przysłów, jakie znajdujemy, które dotyczą kwestii pokoju i wojny, te dwie sprawy są z sobą połączone. Nie ze względu na to, że widzimy o ustach jest mowa. Widzimy, że nienawiść wznieca spory. Ale w jaki sposób ta nienawiść wznieca spory? Oczywiście ta nienawiść może wzniecić spór przez jakiś zły czyn, ale najczęściej ta nienawiść wznieca, czy też rozpoczyna wzniecanie sporów przez co? No znów, poprzez usta, poprzez słowa wypowiedziane w niewłaściwym czasie albo pod niewłaściwym adresem, albo też słowa kłamliwe, nie? Mówi się, że w czasie wojny pierwszą ofiarą wojny jest co? Prawda, nie? I widzimy, w jaki sposób to funkcjonuje, nawet na przykładzie aktualnej wojny. Nie? Jeśli człowiek posłucha tego wszystkiego, co Zacharowa zwłaszcza, ponoć wiecznie pijana kobieta, ale też Ławrow i Rogozin i cała reszta Pieskow, co wychodzi z ich ust, no to widzimy, że prawdy w tym, co oni mówią, jest niewiele. Znaczy, w każdym kłamstwie musi być odrobina prawdy, nie? Bo inaczej wszyscy by zauważyli, że to jest kłamstwo. Ale ogólnie rzecz biorąc, często jest tak, że im więcej prawdy w kłamstwie, tym gorsze i większe kłamstwo. Zazwyczaj to się zaczyna od słów, nie? Od pewnej, jak to się mówi, narracji, którą musimy stworzyć, nie? Ze względu na to, że ta narracja pozwala nam przedstawić siebie jako rycerzy światłości, szlachetnych i tak dalej, a drugą stronę jako demony, które przybyły z samego serca piekła. I dalej w Księdze Przysłów czytamy, lepiej posiadać mało i mieć bojaźń Pana, niż posiadać wielki skarb i niepokój. Lepsza jest mała porcja jarzyn, a z nią miłość, niż tłusty wół, a wraz z nim nienawiść. Człowiek zapalczywy wszczyna kłótnie, natomiast cierpliwy łagodzi spór. Tu mamy dwie kwestie jakby związane z pokojem i wojną. Pierwsza to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie? Człowiek zapalczywy wszczyna kłótnie. Zapalczywy człowiek to jest człowiek, który znów w żaden sposób nie panuje nad swoimi instynktami, nie? Nad swoimi emocjami. To jest człowiek, który non-stop reaguje albo na coś, co pojawi się w nim, na pewien stan emocjonalny, albo na coś, co dotyka go, co przychodzi do niego z zewnątrz. To jest człowiek zapalczywy, a więc przeciwieństwo człowieka cichego i łagodnego, który nie jest bezsilny, jak trzeba, potrafi przyłożyć i to nieźle, ale jest w stanie kontrolować się, nie? I wykorzystać właśnie swoje stany emocjonalne, swoje instynkty do czynienia dobra. I taki człowiek jest człowiekiem cierpliwym, taki człowiek łagodzi spór, taki człowiek przyczynia się do pokoju. On czyni pokój. Z drugiej strony widzimy tutaj to, o czym mówi też Jakub w swoim liście, iż no właśnie, te nasze namiętności, chcemy mieć dużo, nie? Chcemy mieć bogato, chcemy wielkie skarby, ale niestety, kiedy dążymy do nich w niewłaściwy sposób, również wszczynamy różnego rodzaju spory i kłótnie. Ze względu na to, iż człowiek, który nie panuje nad sobą, człowiek, który jest porywczy, zapalczywy, jest człowiekiem, któremu bardzo łatwo przychodzi obwiniać innych ludzi za swoje niepowodzenia i za swoje klęski. Nie? Dlaczego nie wyszedł mi jakiś nowy pomysł biznesowy? No bo albo jest głupi minister i głupie podatki, nie? Albo jest zła konkurencja, albo jeszcze coś innego. Nie? O wiele łatwiej jest, przychodzi nam obwiniać innych ludzi. Czasami tak jest, nie? Ale to często staje się dla nas wymówką. Inni są winni, a nie ja, i znów znamy to od samego początku. Adam zgrzeszył, ale obwinił o to kogo? Ewę i Pana Boga. Człowiek nikczemny ktuje zło, na jego wargach jakby ogień płonął. Człowiek obłudny wznieca kłótnie, plotkarz rozdziela przyjaciół. O tym już mówiliśmy. I to jest też, o tym już mówiliśmy, ale jeszcze raz podkreślę. Zdaniem Jakuba w jego liście to właśnie słowa niewypowiedziane we właściwym czasie, pod właściwym adresem, albo wręcz słowa kłamliwe, chociaż często to są słowa prawdziwe, wypowiedziane w niewłaściwym czasie, pod niewłaściwym adresem, jest tym, od czego wszelkie wojny się zaczynają. Nie? To jest początek wszelkiego rodzaju sporów. Dlatego Jakub mówi, słuchajcie, przede wszystkim ćwiczcie nie bicepsy, ale ćwiczcie mięsień, który nazywamy językiem. Sławę zyskuje człowiek, który przerywa spór, ale każdy głupiec lubi się kłócić. Oj, i znów mamy problem, nie? No bo, ale przecież muszę zareagować, nie? Muszę to powiedzieć. Czasami rzeczywiście jest tak, że musimy, ale może nie zawsze musimy. I znów bardzo łatwo przychodzi nam stwierdzić, że no ale ja nie robię tego z kłótliwości. No właśnie, nie? Ale skąd to wiemy, że w którymś momencie jednak tu nie chodzi o kłótliwość. Nie? Może takim testem na to, czy rzeczywiście nie jesteśmy ludźmi kłótliwymi, jest to, czy jestem w stanie się powstrzymać, żeby zareagować, żeby skomentować. Nie? I znów, tu nie chodzi o taką stoicką obojętność, wręcz apatię. A, nie, to nic nie obchodzi. Nie? Ale to jest pytanie o to, czy jesteśmy ludźmi, którzy po prostu dają się sprowokować, nie mówiąc już o tym, czy przypadkiem nie jesteśmy ludźmi, którzy nic bardziej, tak bardzo nie lubią, jak wkładanie kija w mrowisko. Nie? Jest pokój na świecie, tak jak Dostojewski to opisał. Nie? Każdy ma swój dom, nie ma żadnych filistynów na świecie, nic złego się nie dzieje, wszystkie węże zostały wytępione, nie? A jednak korci nas do tego, żeby zburzyć ten pokój, żeby coś w końcu się zaczęło dziać. Każdy głupiec lubi się kłócić. Co nie znaczy, że nie zawsze nie powinniśmy się spierać, że zawsze powinniśmy trzymać usta zamknięte. Nie? No, znów, patrzmy na Jezusa. Czasami był jak ten baranek, który nie otworzył swoich ust. W czasie rozprawy sądowej, sądu nad nim, często nie za bardzo nawet chciał odpowiadać na pytania. Zgadza się? Ale kiedy indziej potrafił wypowiadać bardzo surowy sąd. To nie jest tak, żeby znów, nie? Albo się kłócimy, albo nic nie mówimy. No nie. Nic nie mówienie, obojętność również jest czymś złym. Gdy brakuje drewna, gaśnie ogień. Gdy nie ma plotkarza, kończy się kłótnia. Kiedyś miałem kolegę, nie wiem, może nadal jest moim kolegą, który chwalił się tym, jak bardzo wiele odpowiedzi i komentarzy na Facebooku znajdują się pod każdym jego wpisem, nie? Słuchajcie, jeśli to ma być miarą wielkości, to ja nie chcę takiej wielkości, nie? Bo znów, tutaj jednak pojawia się pytanie, czy może nie chodzi o kłótliwość, czy nie chodzi o chęć bardziej zaistnienia niż zajęcia się normalnym, codziennym życiem, Nie? Nie mówiąc o tym, że często ludzie, którzy są kłótliwi, mają problem z wypełnieniem swoich podstawowych obowiązków, na przykład małżeńskich, rodzicielskich, w pracy, w szkole i tak dalej. Człowiek gwałtowny wznieca spory, gniewny pomnaża przestępstwa. Znów, nie chodzi o to, żeby się nigdy nie gniewać. Bóg się gniewa, zgadza się? Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Nie? Więc jest wyraźna różnica pomiędzy dobrym a złym gniewem. Ale z drugiej strony Paweł mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Gniew jest bardzo mocną emocją. Nie? Gniew jest w stanie nas zmotywować do pracy. Czasami powinniśmy się gniewać, zwłaszcza jeśli widzimy, kiedy komuś niewinnemu dzieje się krzywda. Nie? Jeśli na widok krzywdy cudzej nie budzi się w nas gniew, to znaczy, że coś z nami jest nie tak. Może jesteśmy psychopatami jakimiś albo egoistami kompletnymi. Ale z drugiej strony Pismo Święte mówi, słuchajcie, nie, ale gniew jest jedną z tych emocji, nad których najtrudniej jest nam zapanować. Ale znów, nie mówi, pozbądźcie się gniewu wszelkiego, ale raczej zapanujcie nad nim. Upewnijcie się, że rzeczywiście jest to gniew święty, ale jak mówi Luter, komentując te błogosławieństwo, słuchajcie, nawet święty gniew nie może być usprawiedliwieniem do wszczęcia wojny. Nie, bo znów, do rozpoczęcia wojny, tak dokładnie mówi, potrzeba czegoś więcej niż przekonania, że walczy się o dobrą sprawę. Czego jeszcze trzeba do rozpoczęcia wojny? No słuchajcie, to chodzi, nie? Że jeśli ktoś nas atakuje, to się bronimy. Nie? Nie rozpoczynamy wojny. Rozpoczynamy wojnę wtedy, kiedy rozpoczęcie wojny, a obrona to są dwie różne sprawy. Zgadza się? Nie? Znów, czy wystarczy przekonania, że walczymy o dobrą sprawę, czy zabiegamy o dobrą sprawę, żeby rozpocząć wojnę? Czego jeszcze nam potrzeba? No, potrzeba nam między innymi teorii wojny sprawiedliwej, tak jak to ojcowie i doktorzy Kościoła opisali, nie? Potrzeba nam przekonania o tym, że będziemy walczyć o dobrą sprawę dobrymi środkami. I potrzeba nam również przekonania o tym, że jest jakaś przynajmniej szansa na to, że z tej wojny wyniknie coś dobrego. Nie? Ze względu na to, że bardzo wiele wojen rozpoczynanych nawet w słusznej sprawie przyniosły więcej złego niż dobrego. Kuracja okazała się być gorsza od choroby. Tym bardziej Luter i inni ostrzegają nas przed tym, nawet jeśli gorzy w was ten święty, autentyczny gniew, nawet jeśli chodzi wam o słuszną sprawę, nawet jeśli macie pełną pewność co do tego, może nadal wciąż nie powinniście natychmiast rozpoczynać wojny. Zwłaszcza, że Jezus mówi, no wszyscy będą się śmiać z tego, który rozpoczyna budowę wieży, a dobrze nie zrobił budżetu i potem się okazuje, że tej wieży nie jest w stanie dokończyć. Nie? Wszyscy będą mieli za głupca, a może nawet za złego człowieka, tego, który idzie do walki z 1000 naprzeciw 10 000. Nie? Takie kwestie również trzeba wziąć pod uwagę, jeśli się idzie na wojnę. O tym mówiliśmy. A, ostatnia rzecz i kończymy. Czy w zasadzie już powinniście kończyć. To jest jeszcze jedna rzecz, ostatnia uwaga, zanim podsumuję, czyli generalnie wiemy, czym jest pokój w Piśmie Świętym. Nie? To nie jest tylko brak wojny, ale to są tak naprawdę nie tylko warunki, ale także nasze czynienie dobra, ta część naszego powołania, które nazywamy uprawianiem ogrodu, przemianą ziemi na podobieństwo nieba. I ostatnia uwaga, to też na to zwraca uwagę Luther, a mianowicie, że słuchajcie, niestety tak to jest, że dużo łatwiej przychodzi nam dostrzec w innych ludziach ich wady, ich przywary, to, co jest złego albo nieczystego, jak mówi Luther, niż dostrzec w innych ludziach to, co jest w nich dobrego. Tak to już jest, że do dobra się bardzo szybko przyzwyczajamy. Zgadza się? Do stanu pokoju bardzo szybko się przyzwyczajamy. Ale z kolei, no jak to Jezus mówił o tej belce w naszym oku i o tym źdźble w cudzym oku, nie? No, to źdźbło w cudzym oku strasznie nam przeszkadza. Nie? To, że ktoś jest niedoskonały, bardzo nam przeszkadza. Jakieś złe spojrzenie, złe słowo, nawet jeśli tu nie mamy do czynienia z nieporozumieniem, nie? Bo dzisiaj niestety to próbuje się wszystko tak trochę rozwodnić i wszystko sprowadza się do problemu z komunikowaniem się. Gdyby komunikowanie się było głównym problemem, czy też przyczyną sporów, no to Jezusa musielibyśmy przede wszystkim napomnieć, nie? O to, że nie potrafił we właściwy sposób objaśnić, o co mu chodzi. Zgadza się? No bo skąd te spory? Skąd w ogóle sąd nad Jezusem? Skąd krzyż? No po prostu nie potrafił im wyjaśnić, o co im chodzi. Powinien może wziąć dodatkowy kurs z retoryki albo ze sztuki komunikowania się. To nie o to chodzi. Ale z drugiej strony często jest tak, nie? Że do dobra, do czasów pokoju szybko się przyzwyczajamy. Jeśli ktoś nam wyświadczy dobro, traktujemy to często nawet jako coś oczywistego, no bo jest zobowiązany wyświadczyć nam dobro. Z drugiej strony, jeśli ktoś nam nadepnie na odcisk, to natychmiast, bardzo szybko zapominamy o całym dobru, które nam ta osoba wyświadczyła i wybuchamy. Tacy już jesteśmy, nie? I Luther mówi, słuchajcie, pamiętajmy o tym, że łatwiej jest nam dostrzec zło niż dobro w tym świecie. Nie? Może dlatego, że zło burzy nam nasz świat, a z kolei dobro potrzebuje jednak większej ilości czasu i wysiłku i mądrości, żeby cokolwiek zbudować. Tym bardziej nie bądźmy porywczy, nie bądźmy pochopni, nie bądźmy, jakie to było inne słowo, które on, nie bądźmy, już zapomniałem, zapalczywi i tak dalej. Spróbujmy jednak odczekać czasami chwilę, nie? Przemyśleć. Może nie wciskaj tego klawisza Enter natychmiast po tym, jak coś napisałeś, nie? Może odczekaj godzinę, a może jak Paweł mówi, prześpij się z tym, nie? I dopiero potem reaguj. Nie zawsze musimy reagować tu i teraz, ze względu na to, że bardzo często, bardzo szybko ta nasza pochopność i zapalczywość przyczynia się do tego, iż jest jakaś akcja, która wywołuje u nas pewną reakcję. Nasza reakcja wywołuje z kolei kontrreakcję, nie? I to jest ta spirala pomsty, spirala przemocy, o której Jezus również bardzo często mówił, nie? I w końcu okazuje się, że ludzie, którzy teoretycznie mają z sobą 99% wspólnego, z powodu tego 1%, nie? Są w stanie nazywać się nawzajem heretykami, debilami, idiotami, nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Do czego to prowadzi? Jezus przyszedł jako książę pokoju. Tak, kiedy trzeba by było, walczył. Tak. W 70 roku przybył do Jerozolimy po raz drugi. Nie na osiołku, ale na rumaku, z mieczem obosięcznym, wychodzącym z jego ust. Przybył wraz z 4 jeźdźcami apokalipsy. Nie? Zgadza się. Tak było. Ale nie uczynił tego po raz pierwszy, kiedy przybył do świątyni jerozolimskiej zaraz na początku swojej służby. Nie? Jeśli mówimy, że powinniśmy być podobni do Jezusa, no to patrzmy również na to, w jaki sposób, w jakim czasie, jakimi środkami Jezus reagował na zło, z którym się spotykał.